Bardzo dziękuję. Czy to ten mój właściwy mikrofon, czy on jest tam, tak? Ten od nagrywania. Dobra, bardzo dziękuję. Jak tutaj się nie stresować, ja źle od komplementy tak na mnie. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że Państwo będą zadowoleni. I rzeczywiście, skoro tutaj będziemy się nagrywać na kinie amerykańskim, że ta moja specjalizacja przede wszystkim życiowa i naukowa to kino włoskie. Gdyby ktoś był zainteresowany nawet później rozmową o kinie włoskim, to zawsze zapraszam, czy Paolo Sorrentino za chwilę film o Berlusconim. Także bardzo chętnie jakoś na ten temat kilka słów, a wymienię ten mikrofon. O, teraz to już się nagrywa, także już trzeba, widzicie Państwo, poważnie. Bardzo dziękuję, że przyszliście tak licznie. To jest właściwie moja trzecia Akademia Filmu Światowego i pierwszy raz wraz z tą podróżą, można powiedzieć, w czasie, którą Akademia oferuje, cofam się nawet w swoich badaniach, w swoich poszukiwaniach tak w głąb historii kina i sama próbowałam sobie wytłumaczyć, dlaczego ten okres jest aż tak istotny, ten, o którym będziemy mówić dzisiaj, przedstawiając najważniejszych graczy pod kątem wytwórni, nazwisk aktorskich, też nazwisk reżyserskich. Co w nim jest takiego magicznego, że nawet dzisiejszy tytuł został zatytułowany Ponowne narodziny kina albo Drugie narodziny kina. Też przyjmuje się ten okres właśnie za symboliczny w tym kontekście. Jeśli mogłabym poprosić już pierwszą planszę mojej prezentacji. Nie, w prezentację po prostu. Zobaczycie Państwo już w tym rozróżnieniu dat. Tak, pomiędzy tymi filmami mamy 1910 i 1919, czyli właściwie, choć będziemy się cofać jeszcze do samych początków XX wieku i wytwórnie, o których będę mówić, powstawały w okolicach czy to 1905, czy 1907 roku, to jest ten moment czasowo. Teraz jeśli Państwo w ogóle interesują się kinem, bądź byli na poprzednich wykładach, domyślam się, że chyba jakieś już dwa były, to byliście w takim momencie kina, w którym ono powstaje jako technologia. To, co dzisiaj ja będę starała się przedstawić, to jest spojrzenie na kinematografię, na kino jako pewien biznes i to wielkoprzemysłowy. Biznes przede wszystkim i też do tego sztuka, ale też medium, które ma skłonności narracyjne albo uczy się opowiadać historię poprzez obraz i uczy się swojego języka. Także w zależności od różnych historii kina, na jakie Państwo zwrócicie uwagę, wpisane w różnych językach, zawsze w tym okresie wymienia się chociażby nazwisko wspomnianego już Davida Warka Griffitha, jako ojca kinematografii bardzo często. Oczywiście teraz badania, które są robione ex post i starają się reinterpretować te pierwsze dekady kina, ukazują, że właściwie był to pewien proces. Trudno jakoś tak patrzeć na historię kina, czy w ogóle różnych wynalazków, jako właśnie tylko historię takich momentów olśnień pewnych geniuszy. Tak? Tylko wynika to z pewnej pracy, wynika to z pewnych uwarunkowań produkcyjnych, technologicznych, także właściwie te daty tutaj, trudno stwierdzić, w którym momencie kino zaczęło opowiadać historię. Na pewno wyrasta ze sztuki opartej na takim, można powiedzieć, performatywnym aspekcie, tak zwanym kino atrakcji samo w sobie, prawda? Ma już tę atrakcję wpisaną i przechodzi właśnie do integracyjnej narracyjności i też stara się opowiadać w kluczu bardziej zerowym, przezroczystym, czy tak jak różnie to jest nazywane, swoje historie, jeszcze można powiedzieć z czasem bardziej skomplikowane i złożone, a przede wszystkim o wiele dłuższe niż przy kinie atrakcji, jak to bywa, że mamy do czynienia z kilku minutą, czy właściwie kilka minut. Tak? Tutaj już mówimy o wiele dłuższych filmach, nawet te, które Państwo zobaczycie, chociaż nie są to przykłady najdłuższych możliwie wtedy realizowanych filmów, tak jak inne chociażby filmy Griffitha, to z tym jest, że też zmienia się ta, można powiedzieć, wrażliwość odbiorcza. I to też jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o badania pierwszej publiczności, to właśnie są te momenty w tej rewolucji kina, kiedy publiczność już była w stanie zaakceptować coś dłuższego, coś, co nie miało być tylko zmieniającymi się szybko atrakcjami wizualnymi, bardzo często zespolonymi w jakimś takim większym schemacie varieté, czy vaudevillu, czy po prostu jako jeden z wielu elementów spektaklu, opierający się właśnie na tych nowinkach technologicznych związanych z obrazem, a już można wykorzystywać nawet ideologicznie tę zdolność do opowiadania historii. I te dwa przykłady tutaj projekcji późniejszych, Przepaść, czy też I tłumaczy się podwójnie. Otchłań też chyba nawet to jest pierwsze tłumaczenie Urbana Gada, męża Asty Nielsen, który to jest właściwie jej debiut filmowy, który ją wylansował na pierwszą globalną gwiazdę. A później mamy Jak na twórczość Griffitha, o którym też ze względu na festiwal, który tutaj będzie przez najbliższy tydzień we Wrocławiu, tak wyjątkowo duży nacisk akurat na tej postaci położę, bo jest ważna, tak? Można różnie interpretować teraz historię kina, ujmując mu pewne, prawda, czy wynalazł rzeczywiście zbliżenie, czy nie. I w zależności od tego, jak pisane są historie kina, to bardzo często gdzieś następuje wiwisekcja tej postaci. Właśnie też na niekorzyść, że on sobie sam dopisywał pewne innowacje. Ale jak na tę właśnie jego bogatą dosyć twórczość i różnorodną, ale opartą przede wszystkim na dużych widowiskach historycznych, Złamana Lilia, i to nawet na świeżo ostatnio sobie ją ze względu na wykład przypominałam, jest naprawdę bardzo kameralnym melodramatem, który dziś wydaje mi się, że przetrwał próbę czasu. Rzeczywiście nie jest taki nadęty jak niektóre, przepraszam za ten element waloryzacji, ale naprawdę bardzo dobrze się go ogląda i potrafi jakoś wciągnąć widza, mam wrażenie, w taką właśnie grę emocjonalną. To jest dosyć, nawet jak na tamte czasy, też patrząc jak te fabuły się układały, dosyć zawiły trójkąt, można powiedzieć. Trójkąt niekoniecznie erotyczny, jest to relacja, jak Państwo zobaczycie, między ojcem, córką, trudna relacja i właśnie emigrantem chińskiego pochodzenia. Także początek tej dekady i koniec tej dekady. Także mam nadzieję, że przy dyskusji i że Państwo zostaniecie, mam nadzieję licznie, będzie też ciekawe zobaczyć pomiędzy tymi filmami, jak zmieniała się nawet ta poetyka gdzieś mówienia o kinie i opowiadania historii w takim kontekście, że mamy Europę i Stany Zjednoczone. To też jest bardzo ciekawe, bo mówimy jeszcze o takim okresie kina, w którym Europa rzeczywiście dominuje, a etos, mit Wielkich Stanów Zjednoczonych i Hollywoodu później dopiero się rodzi. Tak naprawdę to kontekst I wojny światowej znacząco osłabi Europę i obroni się przed tym tylko Francja. Także będę opowiadać jeszcze o tych o Francji szczególnie, która do dzisiaj dominuje pod kątem wspierania produkcji, w ogóle produkcji filmów w tej części świata. Ale to był moment, kiedy filmy europejskie były oglądane w Stanach Zjednoczonych, kiedy zmienia się w ogóle ten rynek, budują się jego, czy te zręby, o których ja opowiem, są najbardziej zbliżone do tego modelu, który mamy dzisiaj. I rzeczywiście Europa mogła być konkurencją i konkurowała, nadawała jakby swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami, czy też odkrywaniem, prawda, pewnych rozwiązań, jak można nawet marketingowo podejść do kina, że właśnie to Stany Zjednoczone od Europy czerpały. Także chciałabym, jeśli mogę, przejść do pierwszego slajdu, w którym tych dwóch... A, no to dobra. To aż taki automatyzmu nie ma. Gdzie mówimy w sumie o takiej epoce, prawda, która na automatyzmie buduje na fordyzacji pracy. Już, spokojnie. Tak, chciałam jedną uwagę. Widzicie Państwo, maszyna musi pracować. Dominacja francuska na rynkach światowych. I chciałabym, żeby Państwo zapisali sobie te dwie, czy nazwy firm. To nawet teraz mówienie pod kątem firma, to teraz może nawet specjalnie tutaj te współczesne logotypy, czy też takie najbardziej znane. Wydaje mi się, że Pate już swoje przetworzyło, ale takim symbolem od samego początku był kogut tej wytwórni, ale właśnie tych dwóch graczy, Pate i Gaumont, które zrewolucjonizowały, przepraszam Państwa, to spojrzenie na rynek filmowy. Zaraz opowiem w jakich kategoriach. Tutaj na tych zdjęciach to nie są do końca bracia Pate, tylko to jest Louis Gaumont, a to jest Charles Pate, jeden z braci, właściwie głównie zajmujący się kinematografią. I jesteśmy właśnie w takim momencie jeszcze przed 10 rokiem. Jesteśmy w momencie, w którym zmienia się spojrzenie na kino jako miejsce i jako biznes. Jakie są pierwsze, i tutaj specjalnie też tego akurat, co teraz będę mówić, na slajdach nie będzie, to jeśli Państwo chcą akurat robić notatki, ja oczywiście prześlę tę prezentację, to teraz wydaje mi się, że jest ważne, żeby to zaakcentować. W momencie, kiedy kino już nie chce tylko być atrakcją dla klasy robotniczej, która ma wolny czas, tylko właśnie poprzez sposób opowiadania dłuższych historii, bardziej złożonych, bardziej ambitnych, nawiązujących też do klasyki literackiej albo tego, co wtedy jakby jest gdzieś tam bardziej kojarzone właśnie przy klasie średniej bądź jeszcze zamożniejszej, no to tutaj dochodzi taki aspekt, że nie może być to po prostu sztuka gdzieś tam chałupnicza i jarmarczna. I teraz w jakim sensie rozumiem tą fordyzację pracy? Czyli gdzieś kończy się to widzenie kina jako czegoś, coś, co tak jak w przypadku Georges'a Méliès, chociażby można wyrabiać sobie samemu i tak od rynku do rynku sprzedawać, tylko patrzymy na wytwórnie filmowe jako na pewien koncern zintegrowany przede wszystkim pionowo, czyli który stara się zmonopolizować swoje działania w aspekcie wytwarzania filmu, ich dystrybucji, a potem recepcji, tak? Czyli żeby móc to zrobić, musi po pierwsze mieć taśmę filmową, pracowników, żeby po prostu najpierw te filmy robić. Później w momencie takiej jednej z największych zmian, jeżeli chodzi w ogóle o dystrybuowanie historii, to nie jest sprzedaż tych filmów właśnie od miasta do miasta, od prawda, ryneczku do ryneczku, tylko takie myślenie, że zaczniemy je wynajmować, tak? Czyli będziemy bawić się w jakiś taki, prawda, inaczej się patrzy w ogóle na własność, tak, intelektualną i artystyczną, sprzedaje się licencje do nich, ale wciąż jest jakby się posiadaczem praw do nich ostatecznie, tak, jakby to logo widnieje, jakby jest inne rozpoznawanie samej marki produktu i teraz to kino też nie może być po prostu, też jeszcze wtedy mogły gdzieś tak istnieć, ale jeśli myślimy tak o kinie jako o dzisiejszym miejscu, gdzie państwo, prawda, tutaj zebraliście się wszyscy i oglądamy w takich kategoriach, no to też właśnie przed latami 10 już o takich miejscach myślano. No i teraz starano się jak najbardziej początkowo je upodobnić do teatrów, tak żeby rzeczywiście ten rozmach bardzo często związany z samą scenografią w tym teatrze gdzieś budował napięcie co do tego, co zobaczy się na ekranie. Także w Stanach Zjednoczonych być może państwo spotkaliście, był też taki film w latach 70. opowiadający o tych przybytkach rozkoszy wizualnej. Mówimy o Nickelodeonach, ale też we Francji mamy po prostu do czynienia z pierwszymi kinami w takim rozumieniu, jakim kojarzymy je dzisiaj. I teraz, jak wygląda na przykład repertuar takiego kina? W momencie filmów bardzo krótkich, albo też tego pierwszego momentu w ogóle dystrybucji filmowej, kojarzyło się to raczej, że po kilku dniach, tak, ten film bardzo często schodził z afiszy, tak? To była po prostu bardzo krótka, konsumowana w szybki sposób atrakcja wizualna. I teraz te filmy, nawet te, które państwo zobaczycie, szczególnie Otchłań, czy też Przepaść, ten duński film z Astą Nielsen, to był jeden z pierwszych filmów, który właściwie był na ekranach około 2-3 tygodni, tak, w zależności od miejsca. Też ze względu na kontrowersje związane z tym, jakie tam były sceny i na mit w ogóle pierwszej właśnie tej gwiazdy, diwy Asty Nielsen, ale sam fakt, że właśnie film mógł być dłuższy, tak? I mógł się stać szlagierem, czyli nie mamy takiego repertuaru, można powiedzieć, na zasadzie tam, żeby go zapchać wielością filmów, tylko jest jakiś oczywiście przed, jakaś może aktualność, jakiś dokument, może być jakiś element komediowy, jakiś krótki, prawda, serial komediowy, bo wtedy też jakby były dosyć popularne seriale kinowe, ale mamy ten główny element, tę główną produkcję, która już jest na przykład jednoszpulkowa, dwuszpulkowa albo i więcej, jak w przypadku filmów Griffitha, także zmienia się w ogóle to rozumienie kina i szukanie jakby też ten biznes inaczej pompuje się gotówkę w momencie, kiedy jest ten jeden główny film, który wszyscy chcą mieć i dystrybuować w różnych miejscach świata, gdzie było to możliwe, wystarczyło, prawda, wymienić planszę napisów, bardzo często dostosować to do potrzeb danego rynku. Być może, nie wiem, jeden kraj miał upodobania do bardziej szczęśliwych zakończeń, inny do bardziej tragicznych. Jest taka anegdota zawsze opowiadana na studiach filmoznawczych, że predylekcja do tragicznych zakończeń to była specjalność rosyjskiej publiczności, która uwielbiała właśnie, kiedy nie kończyło się dobrze. I bardzo często zmieniano, kręcono różne wersje filmów i kiedy bada się to po czasie w archiwach, robi się takie badania komparatystyczne, to wychodzi na to, że no, dziwnym trafem w Rosji zawsze właśnie jest ten element tragedii na koniec. I nawet bardzo często podaje się taki przykład Atlantis Bluma, Augusta Bluma, właśnie z lat 10., którego popularność zbiegła się z tragedią Titanica. Także no, Rosjanie byli już wtedy niebowzięci, żartując, prawda, że niedługże jakby mieli swój tragiczny koniec, co to jeszcze można powiedzieć, że marketing filmu łączył się z tym, o czym opisywały, prawda, gazety na całym świecie. I to dosyć ciekawe, że bardzo często trzeba było dostosować nie tylko ten repertuar do możliwości percepcyjnych, ale do pewnych upodobań, czyli nawet coś, co teraz w pewnym sensie wydaje się gdzieś tam passé, ale gdzieś jeszcze tak naprawdę później, w zależności od tego, jak funkcjonowała cenzura, pewne sceny bywały wycinane, a może nie aż do tego stopnia, żeby zmieniać zakończenia, ale to jest jeszcze moment, prawda, przed przełomem dźwiękowym, kiedy to jest możliwe. Także to bym chciała, żeby państwo zapamiętali. Teraz ta zdolność do narracji, w ogóle to przejście pomiędzy kinem atrakcji, a już tym kinem integralności narracyjnej, to jest bardzo często najlepiej oddawane przez odpowiedniki, można to najlepiej oddać za pomocą odpowiedników angielskich. Jeśli zajrzymy do pism Toma Ganninga, który zajmował się kinem atrakcji z perspektywy właśnie ex post, bardziej współczesnej i starał się to reinterpretować, albo też niejaki André Gidro opisywał to właśnie, że kino wtedy miało takie przejście od showing, po prostu pokazywać dane rzeczy właśnie w takim kluczu bardziej performatywnym, do telling. Czyli rzeczywiście zaczyna opowiadać i teraz, żeby móc opowiadać i żeby być niezależnym w tym, musi też jakby właśnie nauczyć się to robić tak jakby sam sobą. Teraz o co mi chodzi z tym pokazywaniem? To pokazywanie w ramach kina atrakcji bardzo często miało jakiś swój kontekst. Albo był komentator, który jakoś wprowadzał, a teraz państwo zobaczycie to, potem zobaczycie tamto, jakoś to tłumaczył, jakoś to osadzał słowami, dźwiękiem w pewien kontekst. I teraz to był ten moment, kiedy musimy z tego zrezygnować i ten film ma się niejako obronić sam. I chociaż to wydaje się z perspektywy dzisiejszej gdzieś tam absurdalne, jak to jest, że kogoś mógł zmęczyć film 10-minutowy albo że mógł nie zrozumieć montażu równoległego, że jak zobaczy dwa wątki, to bardzo często też na te widownie, prawda, patrzono troszkę po macoszemu, czy widz to wytrzyma i okazało, no oczywiście, że prawda, to wytrzymał i kino się bardzo mocno rozwinęło tam 50-sekundowej aktualności, ale jest coś na rzeczy, że z tą widownią się liczono. Będziecie państwo mieć osobny wykład na temat koloru, ale z badań związanych z badaniem w ogóle, badania nad badaniem, przepraszam państwa, to co wynika z badań wczesnej publiczności przy wczesnym kinie, to jest na przykład fakt, że kolor w kinie mógł właściwie o wiele wcześniej zostać wprowadzony, prawda? Nam się kojarzy, że jednak ta czerni biel ma w sobie, to jest ten element przeszłości, chociaż jest to teraz też taki wytrych stylistyczny. Można współcześnie zrealizować film w czerni i bieli, ale że ten kolor, prawda, to najważniejsze przejście w kinie, to jest właśnie przejście z kina atrakcji do kina narracyjnego, a później przełom dźwiękowy. I tak naprawdę ten kolor mógł się pojawić o wiele wcześniej, ale nie było takiej potrzeby, by widzowie tak rozumieli emocjonalny charakter opowieści bez dodatkowego jakby zaplecza, można powiedzieć, czegoś, co będzie podpowiadało emocje. Chociaż trzeba przyznać, że przy tych filmach, które państwo zobaczycie, szczególnie przy Złamanej Lilii, dochodziło do kolorowania, wirażowania się wtedy też mówiło filmów w danych kolorach, żeby jakoś te sekwencje usamodzielnić, prawda? Jeśli miały sygnalizować, były jakieś takie podpowiedzi, ale jest to wiele bardziej subtelne niż kolorowanie każdego ujęcia, coś co później, prawda, nam wejdzie jeśli państwo sobie przypomnicie Czarnoksiężnika z Krainy Oz, no to jest na przykład taka już próbka, prawda, gdzie ten kolor jest jakby sam w sobie spektaklem i nowością, ale widzowie wcale tego nie potrzebowali, żeby zrozumieć historii. To nie było tak najważniejsze. Także ten nowoczesny, tak jak żeby to wszystko, nowoczesny system tej dystrybucji, w ogóle produkcji, dystrybucji i recepcji, tak, w tej integracji pionowej, ale także możemy spróbować spojrzeć na te wytwórnie pod kątem tego, że starały się jak najbardziej horyzontalnie też rozprzestrzenić i czy to Gomon, czy to Pathé otwierało swoje filie w Europie na samym początku, gdzie tylko mógł, także gdzie tylko mogło. I oczywiście w takich krajach jak Dania, czy we Włoszech bardzo szybko też starano się własne projekty, czy to kinematografu, czy wytwórni później wprowadzić, ale przez długie lata te filie gdzieś tam dyktowały pewne zapotrzebowanie na ludzi też potrafiących te filmy nagrywać, tak jakoś, które mają ten patent, żeby móc to robić. Ale obok Francji, jeśli trzeba by wyróżnić właśnie w kontekście jeszcze przed pierwszą wojną światową i dopiero właśnie ten kryzys nadszedł akurat w tych krajach po, no to oprócz Francji koniecznie trzeba by zaznaczyć Danię i Włochy. akurat z tego włoskiego poletka, które jest mi najbliższe ze względu na moje badania, rzeczywiście w latach 10. rozwija się tam prawdziwy przemysł filmowy, który mógł konkurować z tym francuskim, czy wręcz z tym amerykańskim. Być może część z Państwa to nie wiem, studenci filmoznawstwa, albo gdzieś tam na własną rękę osoby tym kinem nie wiem, zainteresowane i może gdzieś udało Wam się już dotrzeć nawet do takich tytułów jak Kabiria chociażby z 1914, albo w ogóle takich tytułów, które nawiązują bardzo mocno do starożytności, do mitologii rzymskiej, do historii właściwie kraju, który tę historię ma niesamowicie tak gdzieś rozłamaną, bo ma bardzo późną tą datę swojego zjednoczenia i tak naprawdę ta data u nich jest tylko pewnym symbolem, nie wprowadziła tego zjednoczenia od razu. W przypadku Włoch to jest 1861, jeśli pomyślimy chociażby o bardzo bliskich Niemczech, to jest 1860. Ale teraz po co to mówię? Ta sprawność narracyjna kina to nie jest tylko kwestia zabawiania widowni, jakoś jej angażowania i tego biznesu. Może też być rozumiana i to może Państwa zainteresować do jakichś prywatnych badań. Każdy kraj może jakoś inaczej do tego podchodzić, ale w kontekście włoskim na pewno służyła, aby spróbować jakoś ten kraj właśnie zjednoczyć w jakiejś wspólnej narracji. Czyli to, że kino uczy się opowiadać, może pomóc, może mieć taką funkcję kino narodowo-twórczą. I na przykład w kontekście włoskim, tak jak mówiłam, kraju, który miał to zjednoczenie bardzo późno, szukano jakiegoś wspólnego mianownika, kiedy patrzymy, prawda, na kraj geograficznie no, dosyć niefortunnie rozłożony, można powiedzieć. Tak? Jeden z tych krajów, który ma jedną z najdłuższą linii brzegowych, jakoś tak, gdzie też ta komunikacja pomiędzy tymi regionami jest dosyć bardzo często trudna i też są niesamowite animozje pomiędzy tymi regionami, tak mówi się ogólnie, między północą a południem. I teraz ze względu na te możliwości dystrybucyjne kina starano się poszukać w historii jakiegoś takiego jednego elementu, który mógłby wszystkich zjednoczyć pod wspólną egidą. I na przykład w kontekście, czy w ogóle kultur śródziemnych z Włochami na czele, to jest właśnie wielka przeszłość starożytna, wielkich gladiatorów, walecznych, cesarzy. I jakby jest coś w tym, że można spróbować opowiedzieć własny naród za pomocą, wykorzystując możliwości medium. I to jest bardzo ciekawa zależność, którą wydaje mi się, że jeszcze nie zbadano w pełni. Jak właśnie kino może posłużyć w tym momencie przełomowym dla swojej anatomii, dla swojego budowania tego języku, którym ma przemówić, też może stworzyć taki język uniwersalny dla miejsc na świecie, które no, też same w sobie są poszatkowane. Na przykład we Włoszech akurat w tych latach dopiero uczono się mówić w jednym standardzie, bo każdy region mówił inaczej. Kiedy przechodziło kino z taką wspólną narracją wielkiej przyszłości, też pozwalało się oswajać. Tak? Te napisy też jakoś tak ułatwiały, czy było po prostu prościej. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, jak można to też z takiej perspektywy nie tylko biznesowej, nie tylko technologicznej, ale też właśnie takie uwarunkowania związane z tożsamością narodową, na przykład jak włoskość, czy polskość, czy duńskość, jak ona może być budowana w momencie, kiedy medium zaczyna opowiadać historię. Także to wydaje mi się, że jest tak gdzieś, można to potraktować jako ciekawostkę, ale naprawdę to jest dosyć ciekawy temat do badań i jakbym mogła poprosić następną... to ja robię. Dobra. To jest taki gag, wiecie Państwo. Za chwilę powiem o Max Linder, nam tu wejdzie. To wszystko jest... Ale nim Max Linder, to podobna kwestia monopolu. Opowiedziałam o tym europejskim, który był prowadzony głównie przez Pate, przez braci Pate. Teraz tak w sumie ta postać może wam być znana z poprzednich zajęć. Oczywiście mowa o Edisonie. Ta kwestia tych patentów i szukania takiej próby monopolizacji biznesu to była właśnie specjalność w tym kontekście Edisona i jego współpracowników i czegoś, co tak kino, czy też historia kina zapamiętała w skrócie jako MPPC, czyli Motion Picture Patents Company, w której to Edison tak naprawdę zbudował początkowo swoje imperium nie tylko na samym elemencie wynalezionym, ale też na sposobie, jak obronić to, co wynalazł. To jest też takie niesamowite, bo jest taki rys do tego czy ktoś to tak bardzo chciał, nie wiem, jakoś to wszystko, tak jak mówiłam, zmonopolizować, tak naprawdę z perspektywy historii kina stał się takim negatywnym bohaterem i przegrał, tak? Bo jego decyzje spowodowały rozwój tak naprawdę Hollywood, kiedy uciekano, gdzie można było właśnie, żeby z Edisonem nie wejść w konflikt i żeby tak jak tutaj, jak ogłaszał, kiedy mu się udało, prawda, obronić swoje patenty, jakby to też jest bardzo ciekawa relacja, jak powstało Hollywood, nie tylko na zasadzie tego kontekstu emigracyjnego, kto zbudował Hollywood, ale właśnie też takiego poszukiwania, jak nie wejść w konflikt z Edisonem i jak właśnie pozostać niezależnym w momencie, kiedy mamy takie wielkie monopole czy oligopole, tak jak bardziej można powiedzieć w Europie nawet oligopol niż monopol. Także podobna sytuacja, żeby jak najbardziej ten przemysł właśnie tak pionowo zintegrować, co potem stanie się też taką specjalnością wytwórni tych lat 20. i 30. z własnymi gwiazdami, z własnymi reżyserami i wszystkim, co, żeby tylko było własne, żeby te koszta zmniejszyć i żeby ten biznes się rozwijał. To był właśnie taki element nie tylko w Europie, także warto zapamiętać to MPPC, które działało właśnie troszkę tak na zasadzie bronienia swojego wynalazku, tak żeby wszyscy od nich kupowali, a nie żeby każdy może sobie wynaleźć. Także taka obrona, taka dziwna obrona, znaczy to nie wiem, nie wynalazłam kina, prawda, to nie chcę się czepiać Edisona po latach, ale jest coś na rzeczy, że to ograniczyło bardzo mocno wtedy biznes, rynek filmowy. Dobra, to kino też zaczyna mieć twarze, które stają się bardzo, można powiedzieć, charakterystyczne w taki globalny sposób, tak, czyli to, czy, prawda, tutaj Asta Nielsen, oczywiście to jest duńska gwiazda, ale pamiętamy ją jednak i jest taki element, żeby spojrzeć na nią w ogóle jako gwiazdę kina niemego, że patrzy się na to o wiele szerzej niż na ten element narodowościowy. Chociaż tak jak mówiłam wcześniej, te kinematografie narodowe jak najbardziej się rozwijają i zaczynają gdzieś tam się specjalizować, tak jak ci Włosi na przykład w tych filmach mitologiczno-starożytnych, czy w jakichś tam melodramatach, jakby takie gatunki, czy własne, nie wiem, właśnie te preferencje odbiorcze, jak w przypadku Rosjan. Ale jest tak, że te gwiazdy stawały się takim dobrem wspólnym całego świata i można powiedzieć, że kino miało jakby na samym u podstaw jedną gwiazdę męską, drugą gwiazdę żeńską. Tą męską był Max Linder, a tą żeńską była Asta Nielsen. I żeby przyjrzeć się, na czym ten, można powiedzieć, czar Maxa Lindera polega, oczywiście przygotowałam wam fragment i mam nadzieję, że uda się nawet nam o nim porozmawiać potem w trakcie dyskusji. Jeśli państwo zwrócicie uwagę na daty, nie wydaje mi się, żebyście musieli, że daty nie są najważniejsze, prawda, tak kiedy ktoś się urodził, kiedy ktoś zmarł, dobrze by było wiedzieć, kiedy plus minus to było, ale tutaj zobaczcie na wyjątkowo taki pechowy i krótki żywot. Znaczy Max Linder, gwiazda kina, która walczy na frontach I wojny światowej, która potem nie jest w stanie udźwignąć tego tragizmu dziejów i popełnia samobójstwo, także wraz ze swoją żoną. Także to są też bardzo już wtedy historie intrygujące ze względu też na bagaż jakby w ogóle prywatny tych wielkich div, męskich czy żeńskich. I mówi się też, że Max Linder tak naprawdę jest tym pierwszym wielkim komikiem. No sam Charlie Chaplin, pokażę wam też fragment, uznawał go za swojego profesora, tak nauczyciela, a sam właśnie stwierdził, że jest jego spadkobiercą. Także takie spotkanie na przykład między Maxem Linderem a Chaplinem młodym też nastąpiło. I oczywiście te początkowe serie, znaczy właśnie filmy z wielkimi gwiazdami, z komikami opierały się na tym elemencie seryjności, rozpoznawalność wizerunku tutaj była podstawa i na przykład Max Linder w swoich filmach tych pierwszych występował zawsze jako Max, bardzo często tytuły były powiązane z jego imieniem, tak jak tutaj przykład filmu, który był zrealizowany w ramach seryjności dla Pathé. Max nie lubi kotów, główna rola Max Linder, plakat też to oddaje. I co miał Linder? Miał takie bardzo charakterystyczne wąsy, cylinder, to był jego kolejny atrybut, z reguły elegancki, ale też, co ciekawe, właśnie pomimo tej takiej fasadowości, eleganckiego stroju, takiego wymuskania, tak jak nawet tak można zobaczyć tutaj właśnie wąsy, cylinder tego, no to warto zwrócić uwagę, że w tych filmach seryjnych jego postać była najczęściej jakoś tak niedopasowana do otoczenia. To znaczy ta rzeczywistość jakoś płata mu figla. Co w ogóle jest ciekawym komentarzem do takiego podejścia i oswajania nowoczesności, tego, co się pojawia po raz pierwszy. Tak, wyobraźcie sobie, prawda, pęd wielkomiejski, samochody, radia, tak, jakby właśnie fabryki i trzeba się jakoś oswoić z tą nowoczesnością. Kultura popularna jakoś najciekawiej do tego podchodziła. To jest to, co też Chaplin wielokrotnie robił, jeśli sobie państwo przypomnicie takie migawki z Modern Times, dzisiejsze czasy, to tak było przetłumaczone. Właśnie jak można oswajać i bardzo często komedia miała do tego te subwersyjne narzędzia, właśnie jak to wszystko wytłumaczyć, bardzo często jakoś żartem i humorem no właśnie oswoić, wydaje mi się, że to jest dobre pojęcie. I Linder do tego świata był niedopasowany, tak? To był człowiek, który bardzo często jako taki przedstawiciel właśnie klasy średniej, ale zadbany, dostawał się na przykład na jakąś taką kolację i coś tam się działo na przykład z jego butami, jak państwo zobaczycie za chwilę w filmiku. Albo właśnie zawsze rzeczywistość płata mu figla i ten element niedopasowania do tego świata zmieniającego się i tego, że trzeba jakoś stworzyć siebie na nowo, żeby w tym świecie w pełni żyć, to jest coś, co te filmy gdzieś tam no, charakteryzowało, ale to też tak naprawdę to jest wielki geniusz tych komików i też takiej w ogóle refleksji nad nowoczesnością, że to jest taka ostatnia próba i ucieczka przed takim lękiem ujednolicenia świata, tak, standaryzacji, że to jest ten ostatni moment, kiedy właśnie i w ogóle w komedii ten element konfliktowy jest jedną z podstaw, ale to jest to, jak możemy jeszcze być sobą w ramach tego zmieniającego się świata i to co nas śmieszy, to gdzieś jest taka subwersyjna też próba pozostania właśnie sobą i pokazywania, że może jest właśnie jakaś taka trzecia droga. Okej, to teraz chciałabym pierwszy fragment, pierwszy i drugi. Tak, najpierw, tak. Pierwszy to będzie fragment filmu z 1907, jak się nie mylę, i to, o którym powiem więcej, jak już państwo zobaczycie, a drugie to będzie spotkanie Lindera z Czeplinem z archiwum Czeplina. Króciutki fragmencik. Thank you. W ogóle zachęcam Państwa do zaglądania na tę stronę Charlie'ego Chaplina. Tam jest wyjątkowo update, bardzo rzetelnie prowadzony i jest bardzo dużo zdigitalizowane już. I wydaje mi się, że no tak, w ogóle można cały czas odkrywać, prawda, tych wszystkich komików i tego jest mnóstwo na YouTubie i warto nawet czasami sobie takie seansy, wydaje mi się, zrobić. I nie wiem, jak Państwa wrażenia, mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o sytuacji, w której buty zakochują się, nawet, prawda, wyczuwają tę intymność przed samymi zainteresowanymi, ale jest w nim, nawet ja już teraz jak oglądałam to któryś raz, to oprócz tego, że pomyślałam o takich nawiązaniach, które możemy odkryć, chociażby u Jean-Pierre'a Jeuneta, twórcy Amelie, właśnie taki, prawda, świat gdzieś tam no nie zawsze racjonalny, prawda, z taką inklinacją nawet można powiedzieć magiczną. No nie chcę nadużywać stwierdzenia realizm magiczny, bo jest bardzo często tak dopisywany tam gdzie nie o to chodzi, ale jest taki element, prawda, nietuzinkowy w codzienności. I jeszcze pomyślałam, jak oni byli na tej ławce, że być może Damien Chazelle, twórca La La Land, czy też teraz Pierwszy Człowiek w kontekście tego kina amerykańskiego, co tak, prawda, zawitało tutaj do Wrocławia, ale też do dystrybucji polskiej. Tam jest identyczna taka scena, gdzieś tam kto się lubi, ten się czubi, między Emma Stone a Ryanem Goslingiem, gdzie też ich buty, oni zaczynają tańczyć. Tak na ławeczce jest tak, gdyby zrobić takie badanie porównawcze, to być może jest to jedna z wielu inspiracji Chazella, ale też świadcząca o tym, jak z tego czerpie się wciąż inspiracje z tej wczesnej ery kina, prawda, i tych komików. Także też warto zwrócić uwagę, że to oczywiście nie jest tylko Max Linder, ale ze względu na to, że nie trzeba, że przemawiał obraz, tak? Przemawiała uniwersalność obrazu, bardzo często zaczynało się od popularności komików francuskich i oni wyjeżdżali do innych krajów europejskich i zmieniali tam nazwy swoich serii i dalej kręcili bardzo często remake'i swoich filmów, które realizowali najpierw we Francji, na przykład jeszcze przed Chaplinem, który sam tutaj, widzieliście Państwo to spotkanie, które nosiło taki wymiar gagu prawie, że między dwoma mistrzami. Ta słynna historia tego zdjęcia, kiedy to Linder właśnie oddał to pierwszeństwo Chaplinowi i też ta przedwczesna, można powiedzieć, czy też wczesna śmierć niestety Lindera no, nakierunkowała tę twórczość Chaplina jako tego spadkobiercy, ale na przykład bardzo popularny w tamtych latach był niejaki André Dide, który we Włoszech stworzył swoją osobną serię jako Cretinetti. Tak, żeby tylko jakoś już nawet w nazwie ten element takiego właśnie, takiej głupoty, zdziwienia światem i ten Cretinetti bardzo często jeszcze przed komikami włoskimi był tym pierwszym symbolem włoskiej kinematografii tych wczesnych lat, tych lat niemych. Także to jest dosyć ciekawe, że i różne po prostu serie w różnych krajach. Robinet był w Hiszpanii. Oczywiście każda wytwórnia starała się mieć swoją gwiazdę, żeby móc grać na tym elemencie powtarzalności, która automatycznie ten marketing tak podbijała, tak? Chodźcie na kolejny film z tą gwiazdą, która też grała, zobaczcie, ten dystans czy w przypadku Maxa Lindera, czy nawet wczesnych filmów Chaplina, on się skraca, bo oni tak grają gdzieś tam te postaci zbliżone nawet, znaczy to jest zawsze element autokreacji oczywiście, ale nawet to fakt, że widzowie widzieli, jak ten aktor ma na imię, prawda, że to są przygody Maxa. Tak jak w przypadku tych butów, to jest film, bo po prostu się nazywał opowieść Maxa. Właśnie to jakoś wydaje mi się 1907 albo jeszcze przed 10. A jak już przechodzimy do właściwie bohaterki tego filmu, który Państwo już niedługo zobaczycie, no to bez wątpienia już ten żywot odpowiednio dłuższy, no to jest Asta Nielsen, urodzona w Danii, gwiazda, która tam zaczyna swoją karierę filmową, ale później ma tak naprawdę bardzo udaną karierę filmową w Niemczech. I to jest ta pierwsza gwiazda, o której się mówi, że gdzieś to zrewolucjonizowała to spojrzenie na pojęcie fotogenii, dlatego że w przypadku Asty Nielsen jakby wchodzi, w ogóle mówi się o tym pojęciu w tym kontekście, że kiedy taka diva przychodzi na ekran, ten moment, kiedy ona się stwarza, wiązano z tym niemalże jakieś takie alchemiczne zdolności, że to po prostu taśma filmowa dosłownie kocha te gwiazdy, że one tak wspaniale wyglądają na ekranie i jest jakiś dziwny magnetyzm, który tych widzów jakoś tak zniewala. I coś w tym było, że to była te pierwsze oczy kina, które rzeczywiście jakoś tych widzów jakoś zniewoliły. I jeśli na nią spojrzymy w różnych wariantach, oprócz tego, że w zależności od tego, jaką w ówczesnym czasie, prawda, miała fryzurę, czy jak się ubierała, to oczywiście wszystkie fanki chciały
chciały być takie jak ona, więc ten taki fanowski ruch rodzi się już tak na początku lat 10, ale jest coś takiego, że ona ma niesamowicie androgeniczną urodę i w kontekście późniejszych ról, które odtwarzała, ja wspomnę o takim filmie Hamlet, to nie jest tak, że to była taka diwa na zasadzie, że uwodziła swoim pięknym. Jeśli bardzo często myślimy o diwach, tu też, że posłużę się bardzo oczywistym przykładem włoskim, to diwa to jest na przykład Sofia Loren, diwa to jest Gina Lollobrigida, czy Claudia Cardinale, czy Brigitte Bardot i jest takie jednak skojarzenie, że to są takie kobiety z tą swoją pięknością gdzieś tam ustanawiające jej kanon, a właśnie w przypadku Asty Nielsen to była uroda nietuzinkowa, tak? Plus jeszcze bardzo ciekawe podejście do aktorstwa, które było jak na tamte możliwości mało przerysowane, a właśnie zmierzające w stronę, wtedy tak próbowano to, znaczy wydaje mi się, że Ex Post się daje temu taką łatkę jako nowoczesne aktorstwo, ale zbliżające się do tego, do takiego do konwencji takiej najbardziej naturalistycznej. I za Asta Nielsen ten film państwo zobaczycie, on niewątpliwie uczynił z niej gwiazdę, ale jest pewna scena w tym filmie, która dość dobrze się zachowała ze względu na to, że bardzo często była przez cenzorów wycinana w bardzo dobrej jakości, państwo ją za chwilę zobaczycie. To jest scena tańca gaucho, takiego tańca indiańskiego w filmie duńskim, prawda? To też dosyć ciekawie tutaj, jak ta bohaterka, zaraz to państwo zobaczycie. I popularność Asty Nielsen wówczas była tak duża i też właśnie znów, jak czasami w takim wymiarze transnarodowym, pewien, prawda, mit, że każdy chciał mieć, każda wytwórnia, każdy kraj chciał mieć swoją Asty Nielsen i mało kto wie, że pomimo tego, że Pola Negri zrobiła osobno swoją karierę jako po prostu Pola Negri i takie zestawienia z Astą Nielsen, to nie jest pierwsze skojarzenie, które przychodzi, ale ona w tych latach późnych 10. była lansowana, że to miała być pomimo polskiego pochodzenia, tak, słynna Polonia Chałupiec, to miała być rosyjska czy też ruska, jak to wtedy, Asta Nielsen. Także dla porównania po tej scenie z Astą Nielsen pokażę wam, jak właśnie próbowano na podobną modłę wylansować Pole Negri w 1917. To będzie film Bestia, Herca. I też poprosiłabym teraz o 3 i 4. Pierwszy będzie z Astą Nielsen, drugi będzie z Polą Negri. Takie sceny działające właściwie jak spektakl w ramach spektaklu i które pomimo tego, o czym mówię, że już państwo zobaczycie pełnometrażowy film duński, będą miały taki element gdzieś tam rozbijający też narrację. Będą same w sobie atrakcją w ramach tych filmów. Thank you.
w kontekście tego filmu z Astą Nielsen. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie, jak ta scena funkcjonuje, jeżeli chodzi o całość metrażu, w którym momencie się pojawia, i to sobie zostawimy na dyskusję, ale trzeba przyznać, że jest właśnie jakiś taki element wciąż przerywania narracji za sprawą tych scen, które były takim wabikiem typowo marketingowym na zasadzie chodź widzu, pokażemy ci coś, co jest nieprzyzwoite. I rzeczywiście ostatnio nawet na takiej mam taką stronę, na której postuję różnego rodzaju, właśnie wykupuję różnego rodzaju scenki z historii kina, i była taka walka w komentarzach, czy to jest ordynarne, czy też nie. I niektórzy uważali, no tak, moi tam pradziadkowie chodzili na taką czystą rozrywkę, a dzisiaj to się tak zwulgaryzowało, a były osoby, które wręcz ripostowały, no nie, no to ewidentnie jest, prawda, dosyć seksualnie rozpasane. Także będę ciekawa w dyskusji, jak państwo to odebraliście też w kontekście całego filmu, jak ta scena, czy ona wybija, prawda, jest ewidentnie, czy można było na przykład tego filmu bez tej sceny, żebyśmy o takich rzeczach się zastanowili i też na pewno porozmawiali, jak państwo odbieracie, prawda, tę grę aktorską Asty Nielsen, ale wydaje mi się, że to jak zobaczymy już cały film z nią, to też będzie troszeczkę inaczej, prawda, jak ta mimika się układa. Tutaj mieliśmy wciąż taką dosyć stałą, znaczy nie było żadnych zmian, jeżeli chodzi o plany, prawda, w ramach tej sekwencji tanecznej ona jest utrzymana w takim właśnie wymiarze, no jeszcze tego tak zwanego rzędu teatralnego, takiego dosyć charakterystycznego, ale te pierwsze role Asty Nielsen rzeczywiście sprowadzały się, jak wiele tych div, do takiego, na nie się mówiło, niewolnice miłości. To bardzo często były kobiety, które gdzieś tam zostały uwiedzione i porzucone, tragicznie kończyły. Zobaczymy, jak to na przykład się ułożyło w ramach Przepaści, chociaż, czy też Otchłani, chociaż sam tytuł już no, mało pozytywny, prawda, jest, także można się domyśleć. Te tytuły tutaj też i w przypadku właśnie Otchłani, czy Złamanej Lilii będą dosyć znaczące. Albo też taki właśnie kobiet, które dla mężczyzny są w stanie jakby wszystko przedłożyć, to znaczy one są na drugim planie dla wielkości tego uczucia i to też jest dosyć ciekawe w kontekście kształtowania się tak naprawdę tych pierwszych ruchów emancypacyjnych i w ogóle takiego spojrzenia na, nie wiem, uzyskanie praw wyborczych, prawda, że jak w ogóle te wizerunki kobiece się zmieniały i teraz czy w pewien sposób fakt, że nawet gdzieś to tragicznie w ich przypadku się kończyły, czy takie, właśnie takie sceny, jak państwo zobaczyliście, czy jak na tamte czasy to nie była jakaś próba wywyższenia, jakby nie patrzeć tej kobiety, czyniąc ją bohaterką tej opowieści. Także też trzeba patrzeć na te kanony z tych pierwszych lat XX wieku. Także gdzieś ta tragiczna postać kobiety zostaje zastąpiona z czasem przez femme fatale, która potrafi się na mężczyźnie zemścić, ale jest bardzo ciekawe właśnie, jakie było dopuszczalne spektrum tych ról dla kobiet w tamtych czasach. Czy tylko matki, czy tylko kochanki, czy tylko kobiety zepsute. I teraz jak to jest też dosyć ciekawy przedmiot badań i akurat w tej kwestii polecam wam pod koniec, jeśli ktoś będzie zainteresowany, w kwartalniku filmowym spotkałam się z takim tekstem co do wizerunków kobiecych w twórczości Griffitha. Właśnie czy można powiedzieć, że u niego troszkę to się nie rozwinęło, bo wylansował bardzo dużo aktorek. No i teraz co z Lillian Gish, na przykład bohaterką Złamanej Lilii, czy tam też nie ma takiej próby, żeby one też miały swoją podmiotowość w ramach tej historii. Tak? Chociaż ta scena, prawda, tutaj erotyczna troszeczkę, no nie, może tego nie pokazuje, ale żebyśmy o tym sobie porozmawiali, jak już państwo zobaczycie całe filmy. Ale Asta Nielsen wybijała się, tak? To nie tylko była kobieta właśnie porzucona, czy też kobieta, która zrobi wszystko dla mężczyzny, ale kobieta, która nie bała się grać mężczyznę. Tak? I teraz jeden z takich filmów jeszcze ery kina niemego, który naprawdę bardzo wam polecam, to jest Hamlet z Astą Nielsen. I to Hamlet oparty na pewnej reinterpretacji, jeżeli tak porównamy to z pierwowzorem Szekspira, że to nie jest Hamlet widziany, jest oparty na takim tajemnicy Hamleta, tak to się wtedy nazywało, że to jednak nie jest mężczyzna, tylko to jest kobieta, dziewczynka, tak, która zmuszona została przez uwarunkowania, prawda, żeby utrzymać linearność, żeby ona potem zasiadła na tronie, że musiała schować jakby ten swój aspekt płci, tak, genderowy. Także ona to jest dziewczyna, potem kobieta, która udaje mężczyznę. I teraz to jest bardzo ciekawe w kontekście współczesnych, jeżeli chodzi o filmy queerowe, czy w ogóle o badania z tym właśnie związane z performatywnością płci. No bo jeśli rzeczywiście tak jest, a ta sugestia w filmie jest dosyć wyraźna, to jak jej kontakty, prawda, z innymi bohaterami teraz, jak z Horacjem na przykład, czy tam nie ma jakiegoś takiej, jak ta relacja, jak ją oceniać, tak? Także
bardzo ciekawy jest też pod względem rozwiązań formalnych i też gry Asty Nielsen, ale ten Hamlet jest naprawdę bardzo ciekawy, nawet ze względu na ten twist, że jest to kobieta, która udaje mężczyznę, taki mit, prawda, też tam nawet... Nie wiem, Mulan mi się skojarzyła, która też przecież, żeby w ogóle w takiej przypowieści o dziewczynie, która żeby swoich rodziców albo też żeby swój ród jakoś ocalić, musi udawać kogoś innego, mężczyznę. Także tutaj Asta w jednym z kadrów jest naprawdę rewelacyjna. Także jeśli Państwo będziecie mieć okazję, to ten film na pewno warto nadrobić. I chciałabym już, patrząc, też spojrzałam na czas, przejść do tego drugiego filmu, bardziej rozwiniętego i też 9 lat późniejszego i w ogóle do postaci Griffitha. I w kontekście oczywiście bohatera tego drugiego filmu, reżysera, będącego też przez wielu uznawany za nawet to kodyfikator filmowej gramatyki, ojciec filmu fabularnego, jest bardzo obszerny rozdział w pierwszym tomie Kina Niemego. Ten rozdział napisał o nim Michał Oleszczyk i też część notatek, która tutaj się pojawi, jest gdzieś tam oparta o te uwagi, ale nie tylko. Na przykład w kontekście analizy nietolerancji uważam, że jedną z najlepszych w polskim piśmiennictwie i w ogóle bardzo polecam Państwu tę książkę. To jest książka mojego wykładowcy z Łodzi, nazywa się Tomasz Kły, są głównie specjalistą od kina Republiki Weimarskiej, w ogóle raczej w tę stronę niemiecką go ciągnęło, ale bodajże jako swój doktorat, to, bo to już troszkę lat ma ta książka, to nazywa się Film fikcji jego dominanty i jak zmieniała się forma filmowa, jak tworzyło się, jak w ogóle można interpretować i badać diegezę filmową w zależności od dekady. Jest świetny rozdział na temat Griffitha i akurat późniejszego filmu, czy też w ogóle późniejszego w porównaniu do tego z Astą Nielsen Nietolerancji, że to jest już taka opowieść, która właściwie później była bardzo mocno na przykład przez Rosjan i szkołę montażową analizowana. Także gdzieś to takie myślenie, czy też definiowanie Griffitha Dickensem dziesiątej muzy, Dickensem kina, to jest też taki przydomek, który potem zyskał przy analizach późniejszych, na przykład Eisensteina. Także co warto zapamiętać? W ogóle ta myśl, że historia kina nie zaczyna się od tego pana, którego widzicie tutaj, to z pewnością, patrząc na kina jako też wynalazek techniczny, ale chodzi o to kino w rozumienie dzisiejszym i takiego stylu opowiadania, który właściwie z niego rodzi się to, co nazywamy kinem stylu zerowego. Też mówimy o momencie, w którym kinu nadaje się raczej taką funkcję gdzieś coraz bardziej popularnej rozrywki, to jest ta rozrywka XX wieku i też w takim rozumianym, w rozumieniu jeszcze rozrywki, która ma schlebiać masą, ale w takim znaczeniu niepejoratywnym, to znaczy kino w latach 20. bardzo mocno zbratało się w różnych krajach z ruchami awangardowymi i gdzieś poszło tak w taką stronę bardzo mocno artystyczną i gdzieś próbowano ten język jakoś na różne sposoby, jeśli prawda, porównamy Griffitha do chociażby młodego Buñuela, to są dwa różne tryby opowiadania i różna tam jest funkcja montażu i można w różnych krajach doszukiwać się takich anomalii, prawda, percepcyjnych, uciekających od tego kina stylu zerowego, ale Griffith to jest jeszcze ta klasyka. Oczywiście nazywa się go ojcem filmu fabularnego, kodyfikatorem filmowej gramatyki, ale jest to mocno na wyrost, gdyby chcieć bardzo mocno przyjrzeć się badaniom nad jeszcze kinem przed latami 10. To tak naprawdę montażu dokonywano już w kamerach pierwszych, ta kwestia myślenia selekcją materiałów to też jest coś, co wcześniej było robione, także Griffith sam sobie przypisywał na przykład, to jest takie często powraca stworzenie zbliżenia. Tych zbliżeń będzie bardzo dużo w Złamanej Lilii, ale okazuje się, że jeszcze spokojnie z 5-6 lat wcześniej byli twórcy, którzy to robili, także też patrzenie, czy też reinterpretacja tej postaci właśnie uczy takiego myślenia, można powiedzieć antyheglowskiego, tak? Że nie chodzi o tych wielkich wynalazców, twórców, którzy właśnie tak żartobliwie mówiąc krzyczeli Eureka, tylko nie, to jest bardziej skomplikowane w tym, prawda, i bardzo często gdzieś tam symultanicznie jakoś na siebie wpływały właśnie różne. Ktoś z innego kraju po prostu przyjechał z rozwiązaniami i to się ta wiedza jakoś się wymieszała, tak, o świecie, a nie, że jedna osoba wszystko sama bez w próżni wymyśliła. Sam Griffith, jeżeli chodzi o początek jego kariery, co ciekawe, był związany z aktorstwem i rzeczywiście później, co do takiej predylekcji do odkrywania nowych twarzy dla kina albo w ogóle jakoś wprowadzania ciekawych rozwiązań, i te postaci u niego są bardzo takie dynamiczne, bardzo często poprzez jakiś ruch aktorski gdzieś dochodzi do jakiejś syntezy fabularnej, jak Państwo zobaczycie w Złamanej Lilii. Podam taki przykład, żebyście zwrócili uwagę na scenę, już teraz mogę nawet zarysować uśmiechu, takiego sztucznego uśmiechu, który bohaterka gdzieś tam jest w różnych momentach swojego życia zmuszana, żeby go robić. I teraz na takim triku aktorskim on bardzo dużo mówi o relacji postaci, o psychologii i stanie emocjonalnym tej postaci. To było coś, co przed Griffithem nie było, no właśnie, albo my nie wiemy, czy było znane, ale na pewno jakby on to rozszerzył dla potrzeb kina. I ta jego pierwsze prace filmowe jeszcze przed latami 10. to jest praca w wytwórni Biograf, ale też jeżeli spojrzymy na te dwa nazwiska, ale szczególnie wydaje mi się, że może być po jakichś zajęciach pierwszych czy drugich ten Edwin Porter, to też jakby miał bardzo dobrych nauczycieli Griffith. Także różnego rodzaju, można powiedzieć, rozwiązania związane na przykład z tak zwanym uratowaniem kogoś w ostatniej chwili i montażem, który do tego prowadzi, to było coś, co on też mógł ściągnąć niejako od innych, czy po prostu też jakoś tak nauczyć się, potem to rozwinąć u siebie, także to nie jest to, że to się tylko u niego pojawiało. I w biografii rzeczywiście bardzo dużo wyreżyserował. To jest imponująca liczba. Oczywiście też różnie czasami w niektórych opracowaniach jest, że 400. Akurat trzymając się tej nowej historii filmu, doliczono się, że 450-500 tej wydawanej przez Universitas pod redakcją między innymi Tadeusza Lubelskiego. Ale myślimy właśnie o jakich filmach? Jednoszpulowych, a szpula wtedy, tak gdyby chcieć takie proste przełożenie zrobić, to jest około 15 minut. Tak? Także i tak on to rozwija na dwuszpulowy, czy tam prawda, z użyciem trzech szpuli, ale ta liczba opiera się też o takie krótkometrażówki, tak jakbyśmy to mówili takim językiem współczesnym. I tutaj plakat z takiego wielkiego widowiska kostiumowego Judyta z Betuli, która była jeszcze przed tymi dwoma najbardziej znanymi filmami, czyli Narodzinami Narodu i Nietolerancją, taką pierwszą próbą opowiadania też o właśnie takich pewnych ideach w kinie, tak jak jest to w przypadku Nietolerancji. I świetnie właśnie Quiz opisuje to jako taki dyskurs, gdzie właśnie udaje się Griffithowi po raz pierwszy opowiedzieć o idei nietolerancji bez użycia kina atrakcji, że udaje się właśnie kino jako medium dyskursywne, które jest w stanie nie tylko opowiadać jakąś tam historię, że osoba, nie wiem, zakochała się w drugiej czy coś, ale też właśnie jest w stanie tak jakby przemówić do może i rozsądku i też jak ideologia wchodzi w kino. U Griffitha właśnie warto zauważyć, że to wizjonerstwo na przykład opiera się na tym, że rzeczywiście on postulował i gdzieś próbował tworzyć te filmy dłuższe i bardzo mocno wierzył w zdolności percepcyjne widza, żeby tego nie ograniczać, ale to, że na początku też kino, prawda, trzymało się tej jednej szpuli, gdzieś tam pewne syntetyczne rozwiązania no uwarunkowało. To też jakby z tego wynika, że mamy tą jedną szpulę, czyli około 15 minut, czy nawet mniej, i trzeba opowiedzieć historię, tak? No bo już do tego przechodzimy. I teraz, co rzeczywiście jest zauważalne w kinie Griffitha i warto sobie to zapisać, warto zapamiętać i co na pewno zobaczycie Państwo Złamanej Lilii, można na przykład te punkty sobie gdzieś tam jakoś tak skrótowo spisać i na przykład spróbować odszukać w ramach Złamanej Lilii wspólnie, to swobodna zmiana planów w obrębie sekwencji i to będą bardzo ciekawe sekwencje. Jak Państwo zobaczycie, ja pokażę jedną, która zainspirowała w dużej mierze Kubricka przy lśnieniu, czyli nawet takie, które mają taki potencjał horrorowo-dramatyczny, mówiąc tak neologizmem posiłkując się. Także to na pewno, jak bardzo tam są, jak kilka sekwencji, prawda, ma jeszcze taką swoją równoległą pracę w kontekście tych technik montażowych. Oderwanie punktu widzenia kamery od sztywnego przypisania do środkowego rzędu teatralnego. I teraz to jest coś, co jeszcze będzie na przykład w dużej mierze w Przepaści, a u Griffitha jakby ta kamera wreszcie używa na zasadzie, czy to prawda, panoramy wertykalnej, czy horyzontalnej, czy też w ogóle takiego myślenia, że ta kamera już się jakby nie boi tego bohatera filmowego, czy nie boi, metaforycznie mówiąc, ale już może się do niego przybliżyć, oddalić, jest bardziej ruchliwa. Te techniki aktorskie gdzieś tam może wyciągnięte z tych pierwszych doświadczeń filmowych samego Griffitha. Zapamiętajcie proszę tę scenę z wymuszonym uśmiechem młodziutkiej Lillian Gish. To mam nadzieję, że Państwo zostaną na tej dyskusji, a gdyby nie, to może opowiem taką anegdotę z tym już teraz. Lilian Gish wtedy, jak dostała tą swoją pierwszą wielką szansę, zresztą jej siostra też grała u Griffitha wcześniej, zachorowała na Hiszpankę i teraz to był moment, w którym z takiego wywiadu z nią pamiętam, mówiła, że właściwie tak się bano tej choroby, że to była taka plaga gorsza od pierwszej wojny światowej, używając jej słów. I ona na ten plan była wpuszczana, ona tej roli nie chciała zagrać, ona musiała tam zagrać dziewczynkę mniejszą, ona była bardzo młodziutka, ale musiała zagrać no, nastolatkę. I nawet chciała przekonać Griffitha do tego, że ona znajdzie dziecko, które nauczy wszystkiego, co ona potrafi, że to powinno zagrać prawdziwe dziecko, a nie ona udające dziecko. No to Griffith oczywiście wierzył w nią. Wiecie Państwo, jak powstają wielkie role w kinie, że no, poradzisz sobie, no to poradziła sobie. I sytuacja wyglądała tak, że ona chodziła na plan w maseczce. I troszkę trudno, jak ćwiczyli jakieś takie, prawda, ruchy, jeżeli chodzi o samą choreografię ruchów ciała, no przecież nie mamy słów, tak, no to mogła, ale no, ta twarz z tą maseczką, tylko oczy coś tam wyrażały, co też widać, że ona bardzo dużo tymi oczami wyraża, ale było coś takiego, że ona w pewnym momencie gdzieś tam proszona, żeby się wreszcie uśmiechnęła, miała tą maseczkę i nie mogła, to po prostu tak zamimowała taki ruch, że ona w ramach tej maseczki po prostu tworzy sobie tak palcami uśmiech. I na przykład Griffith to wyłapał według jej tej relacji i stwierdził, że musimy z tego zrobić w ogóle element narracji. Ty to musisz robić w filmie już potem, jak zdejmiesz tą maseczkę, właśnie trzeba twojej postaci to dopisać. Że ty jesteś osobą, która sili się na uśmiech i teraz jak to silenie się na uśmiech w różnych właśnie, tam zobaczycie Państwo, ona to robi z różnymi bohaterami w różnych momentach ważnych, kulminacyjnych. Także nawet coś takiego, tak? Taki detal, który przemienia się w coś, co staje się taką sceną ikoniczną dla kina w ogóle, tego wczesnego i dla twórczości Griffitha szczególnie. Poddanie opowieści filmowej wymogom dramaturgii powieściowej, stąd to zestawienie Griffitha z Dickensem. Tutaj też w ramach manifestów kina, jeśli kiedyś Państwo do nich dojdziecie, to pamiętam, że jest taki dłuższy tekst Eisensteina właśnie, który porównuje, zestawia Griffitha, tak, filmy z jakimiś przykładami z Dickensa i rzeczywiście udowadnia tę wielką epickość dzieła Griffitha z wyraźną ekspozycją i kulminacjami i to w Lili odnajdziecie na pewno i naprawdę ten film bardzo dobrze się ze względu na to ogląda. Wyeksponowanie roli scenografii, kostiumu, rekwizytu i charakteryzacji w procesie budowania postaci. No, w Złamanej Lili mamy aktora, który gra chińskiego buddystę, Chińczykiem nie będąc. Także ten element charakteryzacji jest dosyć ważny, prawda, żeby to spróbować jakoś naturalistycznie oddać i w przypadku Złamanej Lili, ta scenografia, też Państwo zobaczycie, będzie dosyć ważna. Była jeszcze ważniejsza w kontekście tych wielkich widowisk, jak Nietolerancja czy Narodziny Narodu, ale tutaj też mam nadzieję, że sobie porozmawiamy, jak właśnie mniej znaczy więcej, kiedy się coś pojawia w ramach tego świata przedstawionego, jak to przez Griffitha jest wykorzystane, żeby nadać znaczenie. Na przykład tam będzie lalka w Złamanej Lili. I teraz jak to się odnosi w kontekście bohaterki i jej relacji z nowo poznanym właśnie emigrantem. Rozwijanie technik montażowych, oczywiście montaż równoległy, który na początku najbardziej się obawiano, czy widz zrozumie. Też zobaczcie, jakie to jest traktowanie w ogóle, jaka hipostaza, czy widz zrozumie, czy widz pojmie. To bardzo często w recenzjach dzisiaj zostaje, tak jakby nie daje się podmiotowości widzowi. Albo w ogóle jakiejś indywidualności, że jeden zrozumie, drugi nie, że trzeba taki wzorzec gdzieś tam wynaleźć, jak wtedy próbowano to wynaleźć i widz na pewno zrozumiał montaż równoległy. Montaż motywowany psychologią postaci, operowanie rytmem montażowym poprzez zastosowanie ujęć różnej długości. No i tutaj właśnie ta sekwencja gdzieś tam, którą Kubrick między innymi się inspirował, ją pod koniec pokaże, tak żeby pokazać żywotność tego wciąż żywotność wczesnych mistrzów kina. Stosowanie w wielu filmach sekwencji ocalenia w ostatniej chwili, na przykład w takim filmie Niewidzialny wróg, to było coś, co chociażby od Portera, ze szkoły Portera wyniósł Griffith. Częste stosowanie przez niego zbliżeń na twarzy aktorów doprowadziło do wyłonienia się stworzenia wielu pierwszych gwiazd. No i tutaj w ramach tego rezerwuaru gwiazd to nie tylko Lillian Gish, ale też Blanche Sweet, czy Mae Marsh, czy Mary Pickford. Teraz mi uciekło, ale Gish to były dwie siostry. Była Lillian i chyba... jest druga panna Gish. One razem zresztą zagrały w takim filmie o siostrach, zaraz po sukcesie Złamanej Lilii, który akurat sukcesem nie był, ale najwyżej w trakcie dyskusji to powiem. Tutaj też warto by było ją zapamiętać, ona była młodsza od Lillian Gish. Pod względem treści filmy Griffitha skupiają się na problemach społecznych, na przykład spekulacje na rynku zboża, opieka nad emerytami, uzależnienie od kokainy, wojna, ale też na tym życiu prywatnym postaci. Bardzo często przez to ta konwencja melodramatyczna, tak jak w Złamanej Lilii, gdzieś tam oskarżano Griffitha o naiwność i sentymentalizm. I to też warto zwrócić uwagę w kontekście Złamanej Lilii na ten dyskurs emigrancki, to znaczy jak tam ten emigrant jest traktowany, jak on się odnajduje, pomimo może jakiejś idealistycznej postawy w nowym świecie. Także to też jak na tamte czasy było dosyć przełomowe, a w ogóle w kontekście narodzin narodu, za które został oskarżony o rasizm Griffith, no to tutaj gdzieś tam może próbował się nawet wybielić, bo ewidentnie jest bardziej stawiana jako pozytywny bohater jest ten właśnie buddysta chińskiego pochodzenia, który w tym nowym świecie, no państwo zobaczycie właśnie, czy się odnajduje, czy się nie odnajduje, jak kończy się jego los. A tutaj aktorka, która tutaj jest, to jest właśnie Mae Marsh. Też teraz, prawda, po Aście Nielsen wszystkie, też może to jest magia tych fotografii takich dawnych, ale wszystkie się wydają bardzo podobne do siebie jakoś tak. Albo po prostu Asta miała coś takiego w sobie, nie wiem, jakoś tak. Jak zauważa Michał Oleszczyk w tym pierwszym tomie, tutaj z takich, wydaje mi się, takie cytaty godne zapamiętania. Griffith jako pierwszy zrozumiał narracyjny potencjał tkwiący w filmowych środkach wyrazu, postanowił go w pełni zrealizować. Jego priorytetem było utrzymanie napięcia i zachowanie realizmu. I pod tym kątem wydaje mi się, że warto będzie spojrzeć na tą Lilię, szczególnie w dyskusji. Czy państwo to czujecie, żeby ten realizm był zachowany? Czy w ogóle można mówić o tym napięciu? Jak ogląda się z perspektywy dzisiejszej Złamaną Lilię, czy też Otchłań wcześniejszą? I w badaniu tej postaci, jak i w ogóle jak dochodzi do takiej reinterpretacji wielkich mitów kina, występują często takie tendencje, że albo ta innowacyjność się komuś przypisuje, albo właśnie niby odkrył, prawda, w cudzysłowie. I wydaje mi się, że tutaj Oleszczyk bardzo ciekawie w tym swoim artykule stara się ukazać, że trzeba i też idzie takimi krytykami twórczości, czy też specjalistami, którzy próbują dojść do takiej trzeciej drogi, że Griffith zorganizował dostępny mu arsenał filmowych środków w służbie filmowej narracji, że zrobił to po prostu najlepiej, dlatego jest tak ważny i dlatego dzisiaj wam o nim mówię. I to też, co mówiłam z tym przejściem od kina atrakcji do filmu snującego narrację i to przejście, możecie państwo zapamiętać te dwa pojęcia, które wydaje mi się, że dobrze to oddają, pokazywać, a opowiadać. To jest zasadnicza różnica, to jest najkrótsza definicja tego przejścia od kina atrakcji do kina narracyjnej integralności i kina, które chce opowiadać historię. Plakaty najsłynniejszych filmów zrealizowanych pod koniec już, że w połowie lat 10. przez Griffitha, oczywiście Narodziny Narodu i Nietolerancja, która była późniejsza i też jak nawet z tych plakatów, prawda, pierwsza produkcja po Narodzinach Narodu i te Narodziny Narodu, które 1915 to była pierwsza wielka niezależna produkcja już po wyjściu i po zrealizowaniu, zobaczcie, tych 450 filmów jednoszpulowych. Także to jest dosyć ciekawie, że ta krytyka z tym sentymentalizmem jest gdzieś też stworzona po Narodzinach Narodu, która z jednej strony jest właśnie filmem historycznym o Stanach Zjednoczonych i tutaj w badaniach historiograficznych jest to jeden z takich filmów, który zawsze się przywołuje, no właśnie jak opowiadać o wielkiej historii na ekranie, jak to czynił Griffith, jak to na początku wyglądało, a jednocześnie jest to po prostu melodramat. Niektórzy wychwalali ponad miarę. Przykład, starożytna Grecja miała swego Homera, współczesna Ameryka ma swego Griffitha. Ale nie tylko, także były płomienne ataki skierowane na ten film. Film ten jest napastliwie zjadliwy i zniesławiający. Jest duchowym zabójstwem, kompromitują cenzorów, którzy go przepuścili i rasę białą, która go ścierpiała. Też ze względu, prawda, na wychwalanie i taka apologia Ku Klux Klanu i gdzieś tam no, bardzo rasistowski wątek utrzymany w ramach tej narracji. I to jest w kontekście też historiografii, na ile ta wizja tych narodzin narodu jest zakłamana, na ile, prawda, jak w ogóle można patrzeć na historię w ramach medium audiowizualnego, to znaczy, czy w ogóle można opowiadać historię na dużym ekranie, wtedy nad tym się zastanawiano. To jest zresztą debata pomiędzy historykami wciąż żywa. Historycy oczywiście uważają, że kino dąży do tego, żeby to upraszczać, że filmy historyczne są w ogóle słabe, a są niektórzy niektórzy, którzy bronią, że to jest tak skomplikowane i przecież podręczniki historii też są pisane z jakiejś perspektywy, tak żeby zwracać uwagę na tych zwycięzców, przegranych, że tam też jest element narracji zbudowany w niby silącej się na obiektywizm narracji, także to się wciąż ściera ze sobą i to kino, tak wydaje mi się, że od lat 70. gdzieś i później wygrywa tę walkę właśnie stając się pełnoprawnym świadectwem historii. Można analizować na przykład, nie wiem, Andrzeja Wajdę na przykład jako historyka też, nie tylko jako reżysera filmów historycznych, że on też przecież starał się stworzyć pewne świadectwa historii. Tutaj jeden z fotosów Narodzin Narodu. Nietolerancja, bardzo ciekawie... Tu spojrzę tylko, żeby Państwa też nie przemęczyć, bo w dyskusji, jak coś mogę rozwinąć, pewne rzeczy w nietolerancji i w ogóle w tym rozdziale na przykład u Oleszczyka można zwrócić uwagę na pewne mity związane, nietolerancja, już teraz sam tytuł nawet oddaje główny temat, prawda, filmu miała być gdzieś tam jakąś próbą wymazania tych win, rasistowskich win, które były tak pojawiły się, czy spadły na Griffitha po Narodzinach Narodu i okazuje się, że nie do końca tak było, ale przede wszystkim też te filmy jakby z perspektywy dzisiejszej uważa się za takie filmy must-see historii kina, że tak czy się człowiek na nich wymęczy, czy nie, to ma je obejrzeć. A co ciekawe, one były nie za bardzo popularne wśród ówczesnej publiczności i w ogóle to Griffith dopiero zyskał ją po czasie. On nie był aż tak popularnym twórcą, jak mogłoby się wydawać. Czyli chociaż chciał tworzyć blockbustery, używając nomenklatury współczesnej, niekoniecznie one nimi były rzeczywiście wśród publiczności, ale warto właśnie podkreślać, że ten zamiar był. To są bardzo wystawne filmy, to są długie filmy, to są filmy sięgające ponad 2 godzin, także licząc na też pulę, to było naprawdę bardzo, to były widowiska gigantyczne. Przeplatanie 4 opowieści następuje w nietolerancji. Ten wątek jest oczywiście centralny i teraz właśnie pod kątem potem późniejszych waszych wykładów to będzie jeden z takich filmów, który właśnie pod kątem tych zestawiań ideologicznych bardzo wpłynął na radziecką szkołę montażu i nawet mówi się, że od Griffitha można tą linię tego montażu paralelno-ideowego. Także to rzeczywiście było trudne w odbiorze. To dzisiaj nawet jest film dosyć taki bardzo gęsty w znaczenia i jego się ogląda dobrze, jak można zatrzymywać, zastanowić się, a przecież nie było takiej możliwości wcześniej, także zaraz kończę. Także to jest w pewnym sensie gdzieś tam wyzwanie. Patrząc na tę wystawność, to, która doprowadziła potem Griffitha do upadku, bo to też jest taka historia, która czeka na zekranizowanie w pewnym sensie, bo też zaczyna się, prawda, takie nazwisko przez wszystkich zapamiętane, ale to jest nazwisko, które przegrywa swoje życie w pewnym sensie, znaczy wygrywa je później w takiej reinterpretacji osoby, ale to ryzyko finansowe jego doprowadziło do upadku finansowego, także po tych filmach tak naprawdę tutaj plansza z nietolerancji właśnie i tych 4 wątków w różnym czasie osadzonych, które splata ta idea tytularna, ale po Złamanej Lilii te jego wystawne, takie nawet w tej konwencji bardziej melodramaty, jak Dwie Sieroty czy Dwie Siostry, to różnie jest tłumaczone, Męczennica Miłości, one już były na przykład nieudane i takim ostatnim mówi się, że Złamana Lilia, to jest takie prawdziwe arcydzieło Griffitha, gdzie właśnie spróbował wypośrodkować tej jego chęć do wystawności właśnie jest taką jakby taką próbą rzeczywiście powiązania się z widzem, gdzieś tam wierząc w to, chcąc opowiedzieć mu historię, a nie tylko sprzedać mu pewną ideologię, to już w kontekście, prawda, porównania z nietolerancją. Zobaczycie Państwo, tu właśnie w Złamanej Lilii Griffith myślał, że akurat poniesie porażkę i okazało się, że to jest jeden z najbardziej popularnych, kasowych filmów. Taki melodramat, który nigdy wcześniej nie został zrealizowany, który właśnie łączył wątek krzyżowania raz, tutaj to tak zapisałam, ale zobaczcie Państwo, że mamy właśnie tę postać tego chińskiego buddysty, który, właśnie ta figura emigranta, jak ona w tym filmie jest przedstawiona. I teraz na ile ten tytuł może się odnosić tak naprawdę zarówno do Lucy, granej przez Lillian Gish, tak jak i żółtego człowieka, tak jak on jest nazywany w filmie. Można powiedzieć, że też takim zwycięzcą pod względem tego popularności, oprócz nich, zwróci uwagę na ojca despotę, który jest tutaj bokserem, w kontekście tego, że bije bohaterkę, to jako ojciec bokser, to jest i bokserem, i też takim ojcem właśnie bardzo napastliwym. I też właśnie na ile to pokazanie tej relacji z tym emigrantem, sobie powiemy, na ile to jest takie podejście konserwatywne, a na ile postępowe, to znaczy akurat w przypadku tego filmu. Ja już troszeczkę przyspieszam, bo chciałabym, żebyście mieli państwo chociaż chwilę przerwy. Griffith załapał się na przełom dźwiękowy. Właściwie jego ostatnie próby reżyserskie to są próby związane z filmem dźwiękowym, które niestety są klęskami. To jest widowisko Abraham Lincoln, to jest walka i niestety te ogromne straty finansowe spowodowały, że akurat ta jego kariera się kończy w taki sposób, no właśnie produkcyjnie wystawny, ale z kolei nie ma w tym zysku. I to chyba jest ostatnia plansza, super, dobra. To gdybyś iść w stronę jakiegoś podsumowania bardzo, bardzo krótkiego, też żeby tego już nie przedłużać, to i w kontekście też tych filmów. Jeśli państwo zostaniecie też w ramach takiej dyskusji, chciałabym spróbować wspólnie zastanowić się nad właśnie tą, jak te 9 lat zmieniło kwestię opowiadania. Jakie środki, które dzisiaj wydają się podstawowe, też postaramy się może sobie wyliczyć, tak? Tam się pojawiały się w tych filmach, czyli na ile to są sekwencje rozbudowane, na ile właśnie operują różnymi planami. O, i może, żeby pokazać, na ile żywotne to kino jest wciąż i na ile zainspirowało całe pokolenia późniejszych filmowców i żeby tak zakończyć też w takim kontekście American Film Festival takim silnym, bardzo mocnym akcentem, poprosiłabym o puszczenie ostatniego filmiku i to będzie moje pożegnanie się z państwem. Z nadzieją, że tak zrozumiecie państwo ironię tego. To ostatni fragment. Może ten komentarz krótki jednak jest niezbędny nawet w kontekście tego, jak zmienia się od lat 10. do lat 70., że jednak kobieta ma odwagę, prawda, odpowiedzieć na przemoc. Ale jest to jeden z przykładów. Drugim jest oczywiście twórczość Wiktora Sjostroma, która też wpłynęła na tą bardzo, no jedną z najbardziej ikonicznych taką dla twórczości Kubricka scen z Jackiem Nicholsonem, ale niestety tak zostało, się mi nagrało, ale zobaczcie państwo bliźniaczą, prawda, na też kwestie cenzuralne. Troszkę to nie będzie to aż tak drastyczna scena, tylko będzie tę straszność ewokować w inny sposób, ale związana z tą siekierą, właśnie będzie to w filmie Złamana Lilia. Także to chciałam, żebyście państwo zobaczyli, jak pewne elementy przechodzą i rozwijane są przez innych filmowców. I mam nadzieję, że spotkamy się ponad.